była dokładnie ta sama. Jestem przekonany, że była dyktowana wówczas w tym okresie w Moskwie. Była w obu wypadkach jednakowa. Natomiast polityka kierownictwa i w Polsce, i w kraju była zasadniczo odmienna. Najprzód Michajłowicz uległ wezwaniom Tito do tego, żeby natychmiast przystąpić do walki z Niemcami. I nastąpił przedwczesna akcja wspólna, która zakończyła się eksterminacją 2 miliona ludzi, o czym dzisiaj się nie pamięta. W późniejszym okresie Michajłowicz uznał, że wrogiem nie jest są Niemcy i Włosi, okupanci, bo z nimi się rozprawi Zachód. Właściwym wrogiem są komuniści. Rozpoczął walkę przede wszystkim z komunistami. Rezultatem było cofnięcie wszelkiej pomocy ze strony aliantów, przestawienie się całej propagandy BBC na Tito, stopniowe jego osłabienie i wreszcie straszliwe wyniszczenie całego tego elementu czetników po zakończeniu wojny. Nikt oczywiście nie przewidywał, że Tito, doszedłszy do władzy nie przy pomocy Moskwy, a przy pomocy aliantów zachodnich, będzie mógł się od niej oderwać. Tego nie można było przewidzieć. Ale porównanie tych dwóch wypadków wskazuje na jedno, że słuszna była polityka, żeby wytrwać do końca w rodzinie sprzymierzonej, żeby się nie wyłączać z walki z Niemcami. Do końca. Mimo, że rysowało się niebezpieczeństwo następne i większe. Słuszną była decyzja, żeby unikać walki orężnej z Rosjanami i z komunistami. I w moim przekonaniu słuszną była polityka, żeby walczyć do końca. Żeby nie kapitulować moralnie i politycznie w stosunku do przeciwnika bez walki. Tylko dzięki temu naród polski wyszedł z wojny z nieprzetrąconym kręgosłupem. W gruncie rzeczy zjednoczony. Z tą wewnętrzną jakąś więzią, która pozwoliła mówić my i oni. Komuniści nie mieli i nie mają do dzisiejszego dnia metryki pochodzenia polskiego. To jest zasadniczy sens. Proszę Państwa, chciałbym na końcu przeczytać parę zdań z zakończenia mojej książki, ale przedtem jeszcze chciałbym tu komuś na tej sali podziękować. Proszę Państwa, jak byliśmy na zjeździe w Montrealu w 1974 roku, sali padu było zapytanie, co robić? I Leszek Kołakowski krzyknął wtedy ze stołu prezydialnego wysyłać książki do kraju. Otóż proszę Państwa, może za mało zwraca się na emigracji uwagę na wielką zasługę emigracyjnych wydawców. Nie jest ich wielu. Pracują w niesłychanie ciężkich warunkach. Ja w pierwszej kolejności zwróciłem się do pana Jerzego Giedroycia, który powiedział, panie, ja ogłoszę pana książkę, ale pierwszeństwo muszą mieć manuskrypty krajowe. I pokazał mi taki stos rzeczy, które ma z kraju. Powiedział, może w 79 uda mi się pańską książkę wydać. Zwróciłem się z kolei do Odnowy i muszę powiedzieć, że dopiero we współpracy z tą firmą wydawniczą na emigracji przekonałem się, jaka to jest robota pełna poświęcenia. Ile w tym jest ideowości, ile żmudnej, ciężkiej pracy, ile borykania się, bo przecież to czytelnictwo emigracyjne jest niesłychanie ograniczone. Ile ryzyka jest w tym. I tu w tym wypadku miałem do czynienia z wydawcą, który ma swój fach, który pracuje w swoim własnym fachu, a na marginesie swoje godziny wypoczynku poświęca takiej właśnie robocie, wydawaniu polskich książek. I widząc go tu na sali, chciałbym panu Jerzemu Kulczyckiemu, jego żonie, i z pani Korzeniowskiej, nie przepędzamy z która niesłychaną żmudnością pracowała nad korektą, serdecznie podziękować i wyrazić im słowa uznania. Niech Państwo pozwolą, że ja tylko dwa zdania przeczytam z zakończenia, bo ono jest podsumowane. Żaden rząd nie był w stanie zapobiec wojskowej okupacji kraju przez wojska sowieckie i wszystkim wynikłym z tego konsekwencji. Przed narodem polskim otwierał się nowy rozdział walki z podbojem od wewnątrz, z ujarzmianiem umysłów, walki o zachowanie własnej osobowości narodowej. Zwycięstwa w tej walce, rozpoczętej w chwili zamiany jednej okupacji na drugą, nie mógł odnieść naród, który wyszedłby z ostatniej wojny z przetrąconym kręgosłupem, upokorzony, wewnętrznie rozbity, pozbawiany wiary w siebie. Podbój duchowy rozbił się o opór społeczeństwa, ponieważ wyszło ono z wojny zjednoczone, z podniesionym czołem i poczuciem obowiązku spełnionego do końca. Trudno twierdzić, by ci, którzy wydali rozkaz do powstania, patrząc daleko w przyszłość, przewidzieli wszystkie dalekosiężne skutki swej decyzji. Jednakże ze sposobu, w jaki generał Tadeusz Pełczyński, a później delegat rządu Stanisław Jankowski zareagowali na mój raport, wynikało, że położenie międzynarodowe, choćby najbardziej beznadziejne, nie było dla nich elementem rozstrzygającym. Decydowała troska o uratowanie ducha narodu. Na 8 wieków przed powstaniem, u zarania dziejów Polski padły pamiętne słowa Bolesława Krzywoustego. Wolę królestwo stracić, niż oddać je w niewolę. Można przegrać bitwę, nawet wojnę, lecz ocalić naród. I tak się stało.
Serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, ogłosiliśmy pytania i dyskusję. Prosiłbym, żebyśmy się trzymali tematu, który jest oczywisty. I najpierw pytania. I bardzo proszę o nazwisko, bo nie wszystkich znamy. Czy są jakieś pytania?
Ja.
Bardzo proszę. To ja wiem, że Pani. Ja wiem. Proszę bardzo.
Chcę się Panu przedstawić.
Chyba nie poznaliśmy się 30 lat temu.
Ja mam następujące pytanie. Pan pracował w akcji, to był sabotaż. I pan pisze bardzo dokładnie o wydanych w języku niemieckich ulotkach, które się porzucało w szpitalach, żołnierzom i tak dalej. Czy władze niemieckie doszły do wniosku, że to była robota polska i czy społeczeństwo, powiedzmy, niemieckie po wojnie dowiedziało się o tym, że tego rodzaju sabotaż był prowadzony przez
Armię Krajową? Niemcy zorientowali się dość szybko, bo w chwili aresztowań, które nastąpiły we wrześniu, nie przepraszam, w końcu roku 42, dowiedzieli się dokładnie, kto stał na czele akcji, wiedzieli, że to była robota polska, nigdy się do tego nie chcieli przyznać w swoich wewnętrznych dokumentach. Bo po prostu wstydzili się przyznać, że społeczeństwo w kraju okupowanym, całkowicie rozbrojonym, stać na akcję ofensywną o takim zasięgu. Dlatego w tych dokumentach, które ja widziałem, było ostrzeżenie, że to jest literatura, która powstaje w kuchni nieprzyjaciela. Ale nigdy nie powiedzieli, nie poinformowali swoich własnych ludzi o tym, że to robią Polacy. Notabene akcja N to jest rozdział, który wymaga absolutnie opracowania. Mówimy już o różnych. Wiemy, kolega Garmiński pisał o nowej broni Hitlera, teraz pisze o Enigmie, ale przecież akcja N była czymś bez precedensu. Ja wiem od Anglików, z jakim niesłychanym uznaniem wyrażali się o akcji N. To była, społeczeństwo polskie stać było na to, żeby prowadzić walkę o charakterze ofensywnym. To były wydawnictwa zrobione na bardzo wysokim poziomie, przeważnie przez ludzi, tłumaczone przynajmniej, przez ludzi, którzy służyli w Wehrmachcie w I wojnie światowej, znali żargon żołnierski, które się podszywały pod nieistniejącą podziemną prasę niemiecką. Nigdy nie były wręczane z rąk do rąk przez Polaka Niemcowi, tylko w bardzo zręczny sposób podrzucane. Więc powiedzmy na przykład do skrzyni, które były ustawiane w miastach niemieckich, żeby ludzie mogli wrzucać tygodniki ilustrowanej prasy dla żołnierza frontowego, wkładało się w środek, powiedzmy, jakąś gazetę, która była rzekomo organem socjalistów niemieckich, albo była jakimś naśladowaniem takiego syntymicusu. I nagle ten żołnierz w Tobruku, czy na wschodnim froncie, gdzieś otwierał i znajdował, że z hajmatu mu przysyłają podziemną gazetkę. Był przekonany, że w tym hajmacie ludzie się bardzo źle. Otóż to była akcja obliczona na podważenie moral nieprzyjaciela. W moim przekonaniu była utrzymana na najwyższym poziomie. Informacje na przykład były czerpane z poczty polowej, do której dobierali się nasi ludzie. Także była oparta na informacjach bezpośrednio od żołnierzy, prawda, którzy pisali do swoich rodzin, do swoich domów. Ale to nie była tylko prasa podziemna, notabene była perfidna, to muszę przyznać, bo na przykład rekrutom, którzy się szkolili gdzieś tam w Toruniu, dostawali ulotki, w których było 10 instrukcji, jak należy unikać odmrożeń na Froncie Wschodnim, która była tak straszna, że ten rekrut był przekonany, że on tam w ogóle jak pojedzie na wschód, to on straci wszystkie kończyny, bo będzie odmrożony. Później tym była dobrała się polska pomysłowość, bo to nie jest opisane w akcji. Ale istniała tak zwana akcja specjalna, która polegała na fałszowaniu najrozmaitszych dokumentów. I między innymi na przykład ci, którzy się znęcali nad Polakami, dostawali najpierw ostrzeżenie, później wyrok śmierci, później przypomnienie, później zapowiedź, że to będzie wykonane. I mieliśmy wiadomości, że ci ludzie, którzy dostawali te wyroki, szukali na gwałt kontaktów z Polakami, prawda, żeby ich zapewnić, że oni wcale nie są tacy źli. I to się odbijało rzeczywiście na ich postępowaniu. Oni starali się stworzyć takie pozory, żeby nie zginąć, prawda? Żeby się uratować. To było niesłychanie skuteczne. Ta akcja znajdowała swoich, powiedzmy, naśladowców wśród naszych ludzi w terenie. Więc na przykład właśnie wspomniany pułkownik Jankę, jak był dowódcą na Śląsku, zrobił rzecz taką, że rozesłał do różnych Niemców wezwanie do badania czystości ras. Akurat wybrał sobie 300 Niemców i wszyscy musieli zabrać ze sobą ręcznik. Otóż ten ręcznik wprawiał ludzi w panikę. Oni nie wiedzieli, co będą z nami wyrabiać. Dlaczego ręcznik? I druga rzecz, że jedni drugi się radzili i okazało się, że nie wszyscy dostali te wezwania. Dlaczego ja mówię? Moją prababką było coś nie w porządku. I później wszyscy nagle ni stąd, ni zowąd zgłaszają się z jakiegoś urzędu z ręcznikami w ręku. Ci ludzie oczywiście zwariowali, co? Żadnego wezwania nie było. Ach, to widocznie jest dywersja. Oby sobie wszystkich zamykali, wyzywali gestapo, które zaczęło przesłuchania. Prawda? Ci ludzie byli przekonani, że wezwanie było, tylko jest bałagan niemożliwy, prawda? Więc pomstowanie niesamowite. Przez cały dzień ich trzymają, odrywają ich od pracy, w końcu z tymi ręcznikami wracają do domu, prawda? Ale są przeświadczeni, że to na pewno musiało być coś tam nie w porządku, prawda? Albo przypuśćmy, jest nagle w ostatniej chwili zapowiedź, że urodziny Hitlera są dniem wolnym od pracy. To jest ogromna, ogromna fabryka w Pruszkowie staje, prawda? Produkująca dla wojska na jeden dzień. Później nagle odwołują, to okazuje się, że to jest nieprawda, nie przez głośnik. Oczywiście robotnicy nie przychodzą, prawda? Wrażenie bałagane. Był taki skromny człowieczek, drukarnik krakowski, do której Niemcy przenieśli druki papierów wartościowych, między innymi wewnętrznych swoich różnych blankietów partyjnych. Myśmy mieli książki adresowe, książkę partii, która była niesłychanym zresztą unikatem. Otóż kilkuset ludzi wybranych starannie, bo chodziło o to, żeby to nie byli tam byle jacy, tylko byli dyrektorowie ważnych przedsiębiorstw. Ten w Hamburgu dostawał wezwanie na blankiecie SA z odbitą pieczęcią, bronią i tak dalej, że ma jechać na odprawę do Wiednia. A w Wiedniu dostawał wezwanie, żeby jechał do Hamburgu. I teraz znowu kilkudziesięciu ludzi nagle zaczyna w mundurach jechać we wszystkie strony Niemiec, odrywa się to ich od ich pracy, prawda? I na miejscu mu mówią, że nic podobnego, więc oczywiście oni są przekonani, że to jest bałagan, prawda? Prawda? On stracił czas, bo jest w Niemczech, panuje bałagan. To była akcja niesłychanie skuteczna. Oczywiście nie można wymierzyć moralnych skutków tego rodzaju propagandy, ale Anglicy mieli na nie niesłychanie wiele uznań. I to jest rzecz, rozdział dotychczas nieznany. Ja nie byłem na żadnym stanowisku kierowniczym, moją funkcją było organizowanie kolportażu i sieci na terenach przyłączonych do Rzeszy, które były odskocznią dla kolportowania w Niemczech. Ale całość tej pracy wymaga, całość tej akcji wymaga obszernego omówienia i udokumentowanego omówienia, bo to jest rozdział dotychczas właściwie mało znany. Przepraszam, że tak długo.
Pani Mieczysławska, proszę.
Jest nadzieja, żeby pana świetna książka ukazała się po angielsku w Ameryce?
No, czy nie w tym kierunku ustalam? Zdaje się, mam nadzieję, że
a czy nie może pan choćby jeden przetłumaczyć, prawda, rozdział i dać właśnie do Reader's Digest? Ja pamiętam, ja wtedy prenumerowałam Reader's Digest, jak mieszkałam w Ameryce, jak ukazała się generała Zwora. Ja wiem, że to miało niesłychane powodzenie.
12 językach.
Tak.
proszę pani, robię w tym kierunku starania i już jeden rozdział został przetłumaczony. Niełatwo jest znaleźć wydawcę dla debiutanta.
Jest. Postarać się najpierw będę znajdę.
Nie, kiedy, a najpierw
musi być książka, a później dopiero będę znajdę.
Wtedy nie było księdza, sprzed generała nie była książki wtedy.
No, ja znam osobiście redaktora Dezajże z pana panice.
Tak. Myślę o tym wszystkim.
Ale czy mi się to uda? Nie wiem. Konkurencja jest ogromna.
Proszę państwa, dalsze pytania. Czy ktoś ma jakąś merytoryczną uwagę?
Jeśli można. Uderzyła mnie uwaga prelegenta na temat sygnału do wybuchu powstania. I jego stwierdzenie, że gdyby był rozkaz z Londynu, dowództwo temu rozkazowi się podporządkowało. Taki rozkaz był wydany przez generała Sosnkowskiego, naczelnego wodza. Naczelny wódz, kiedy wizytował front pod Monte Cassino, zjechał na stację wyczekiwania koczków odlatujących w kraju. Tygodnie przed wybuchem powstania marcińskiego i oświadczył, że nadał radio depeszę do kraju, której z uwagi na warunki polityczne nie poleca wybuchu powstania. Ta depesza doszła do rządu i słowo nie zostało sfałszowane i w tej formie zostało wykreślone i w tej formie zostało nadane do Warszawy. Odpis depeszy generała Sosnkowskiego został przekazany grupie skoczków, żeby to potwierdziła na piśmie. Niestety skok w przeddzień powstania nie skończył się sukcesem i ta depesza została doręczona dopiero generałowi Okulickiemu, to znaczy po zakończeniu.
Czy mogę odpowiedzieć? Dlatego jestem koronnym świadkiem historycznym, że było zupełnie inaczej. Leciałem z generałem Sosnkowskim do Włoch. Byłem ostatnim emisariuszem, który go odprawiał. Rozmowa z generałem Sosnkowskim miała miejsce 14 lipca. Generał Sosnkowski poleciał dalej do Włoch, mimo że z początku chciał mnie ze sobą zabrać. Zdecydował, że mam wrócić na bazę. Miał samolot do dyspozycji, musiał w każdej chwili ściągnąć i wydać taki rozkaz. Nie wydał go. Ja byłem przez niego odprawiany. Przeczytał mi swoją depeszę, w której było szereg wariantów. Jednym z tych wariantów było, że jeżeli będziecie mieli okazję, sposobność do zajęcia jakiegoś większego miasta, to należy to zrobić, żeby zamanifestować nasze prawa gospodarza. I ten jeden wariant pasował jak ulał do tego, co zdecydowano w Warszawie. Ale to było w dniu 14 lipca. Generał Sosnkowski wiedział, że depesze do Londynu idą kilka dni, a z Londynu do kraju 5 dni co najmniej. Nie chodzi o to, co zostało zmienione w tej depeszy przez generała Tatara. Chodzi o to, że depesze wysyłane z Włoch przez Londyn szły tak długo, że żadna z nich nie dotarła przed wybuchem powstania i generał Sosnkowski doskonale wiedział, że tak będzie. Generała Sosnkowskiego ja się zapytałem po wojnie, dlaczego pan generał ze mnie nie skorzystał? Pan mi okazywał absolutne zaufanie. Jak ja się zjawiłem na odprawie, pierwsze pytanie, bo to byli bardzo karni oficerowie, było, jaki rozkaz od naczelnego wodza pan przywozi? Ja zacząłem streszczać te warianty, ludzi. To już znamy z depeszy, bo to była jedyna, jaka doszła. Ale generał zaczął czytać drugą depeszę, która była bardzo długa, która dawała ocenę polityczną, że jest oprowana. Ja panu czytam tę depeszę, bo ona na pewno dojdzie za 2 miesiące, bo będą ją szyfrowali. Bóg wie ile czasu, będzie nadawana kawałkami i dojdzie, że mówię kiedy. Generał sobie świetnie z tego zdawał sprawę. Ja się zapytałem generała Sosnkowskiego po wojnie bezpośrednio. Dlaczego pan nie wysłał depesz przez Jutrzenkę? Przecież miał pan na miejscu radiostację. A dlaczego pan jej nie przesłał przeze mnie? Dlaczego pan mnie nie wezwał do siebie? A generał Sosnkowski odpowiedział mi, że ja przez umyślnego że tego rodzaju depesz za plecami prezydenta i premiera nie mogłem wysyłać. Ja w pierwszej chwili przyjąłem to do wiadomości, aczkolwiek uznałem, że jeśli takie stanowisko zajął, to jego miejsce było w Londynie, a nie we Włoszech. W Londynu depesze prawdziwie były w Londynie.
Gdyby,
a w momencie jakbyśmy odlatywali do Włoch, wiadomo było, na co się zanosiło. A w chwili, kiedy nastąpił zamach na Hitlera i kiedy ofensywa sowiecka szła naprzód jak nóż w masło, generał Sosnkowski doskonale wiedział, że decydują się losy stolicy, kraju, wszystkiego. I nie skorzystał z tej drogi. A generał Anders mi wytłumaczył później dlaczego. I pan Babiński to potwierdził. Jeszcze niedawno w rozmowie ze mną w Montrealu, bo parę tygodni temu z nim rozmawiałem. Generał Sosnkowski wyjechał do Włoch dlatego, że był przekonany, że Mikołajczyk odda w Moskwie połowę kraju i wpuści komunistów do rządu. I pojechał z orędziem, które wzywało żołnierzy drugiego korpusu, żeby odmówili posłuszeństwa rządowi. Uważał, że to jest moment, kiedy musi się powtórzyć szczypiorna. Natrafił z miejsca na opozycję generała Andersa, który mi to opowiadał, który mówił, że zwołał swoich oficerów i powiedział: panowie, jest taka i taka sytuacja, co mamy robić? I wszyscy się wypowiedzieli za tym, że trzeba wojnę z Niemcami prowadzić do końca, bez względu na to, co się dzieje na froncie wschodnim. Więc generał Sosnkowski rozkazu zakazującego powstanie nie wydał. Nie ma żadnego śladu, żeby to wydał. Powinien był być w Londynie, odmówił dwukrotnie prezydentowi Rzeczypospolitej przyjazdu do Londynu, wiedząc, że jego depesze będą szły bardzo długo i że będą przechodziły przez filtr nieżyczliwy. Bo generał Sosnkowski był tym, który mianował generała Tatara zastępcą szefa sztabu do spraw krajowych. Wiedział już, jaki to jest człowiek. Wiedział, że jest do niego osobiście wrogo nastawiony. Wiedział, że współpracuje w sposób politycznie prymitywny z Mikołajczykiem, ale go z tego stanowiska nie usunął. Dlatego ja muszę stwierdzić, że jestem kolornym świadkiem. Mam bardzo wiele szacunku dla generała Sosnkowskiego. Podkreśliłem w książce jego zasługi, które są olbrzymie. Nie trzeba zapominać o jego roli w roku 1920. Nie trzeba zapominać o tym, że był szefem sztabu Piłsudskiego, że od najmłodszych lat walczył o niepodległość, że był człowiekiem rozumnym, prawym, był żarliwym patriotą. Ale nie był tym, kim był Piłsudski. Nie miał woli decyzji, przeprowadzania swojej decyzji. I żadnego rozkazu zakazującego powstanie nie wydał. Niestety w późniejszym okresie natomiast stwierdził, że był przeciwnikiem powstania i krytykował tych, którzy to powstanie zrobili.
Proszę Państwa, przepraszam, że ja jedno zdanie dodam do tego, ale ponieważ książkę na ten temat wydałem, Politycy i żołnierze, która wyszła 10 lat temu i wszystkie te dokumenty musiałem studiować wielokrotnie. Szukałem także śladów tych rzeczy w archiwach angielskich. Szukałem świadków, którzy mogli potwierdzić, powiedzmy to, co Pan w tej chwili mówi, ale takich świadków nie ma. Jest niewątpliwe, jest zupełnie niewątpliwe, że generał Sosnkowski wolał się od tej decyzji uchylić. I on wysyłał nie rozkazy, tylko rozważania, co by mogło być, gdyby było, a nie w Warszawie czekano na rozkaz. Taka jest technika pracy wojskowej. Innej techniki nie ma. Naczelny wódz, jeżeli jest wodzem, musi dowodzić.
Czy ja mogę jeszcze coś dodać? Ja rozmawiałem z dowódcą Armii Krajowej, szefem sztabu i z szefem ZIP-u w dniu 24 sierpnia 1943 roku, kiedy prawie bezpośrednio po śmierci Sikorskiego, w chwili, kiedy byłem pierwszym emisariuszem wysyłanym do nowego naczelnego wodza Sosnkowskiego. Wyczuwałem, że to jest meldunek podwładnych do przełożonego. Natomiast w ciągu tego okresu czasu nastąpiła zupełna zmiana. Dlatego, że dowództwo kraju się przekonało, że musi samo na miejscu pobierać wszystkie decyzje. Dlatego, że po pierwsze, w Londynie są dwa ośrodki, które prowadzą ze sobą walkę. Mikołajczyk i Sosnkowski. Wzajemnie siebie oskarżają. Natomiast nie mogli doczekać się odpowiedzi na swoje pytania. Jedną z zapytań, które ja wiozłem, było: żądamy ramowych instrukcji, co mamy robić, jeżeli Rosjanie będą wchodzili do Polski i nie będzie nagłego załamania się Niemiec, tylko kraj będzie zajmowany stopniowo. 24 sierpnia ta odpowiedź przyszła po kilku miesiącach i dawała wszystkie możliwe instrukcje, z wyjątkiem odpowiedzi na to jedno pytanie. Odpowiedź na to jedno pytanie była w jednym zdaniu, wobec czego kraj zaczął decydować sam. I to była zasadnicza zmiana. Kraj decydował sam. Delegat rządu i dowódca Armii Krajowej podejmowali własne decyzje, bo wiedzieli, że Londyn się kłóci i że Londyn nie jest w stanie im dać wyraźnych wytycznych opartych o własną znajomość sytuacji międzynarodowej.
Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania lub... Proszę bardzo, Pan... Nie widzę Pana, przepraszam Pana. Wyduszyć pytanie.
Panie redaktorze, może Pan jest tym, Redinger do Polski przez Radę.
Proszę Pana, nie jestem pewien, czy ja mogę dać miarodajną odpowiedź na to. To, co ja powiem, będzie raczej domysłem. Redding był niewątpliwie wysłany przez Anglików przy poparciu Mikołajczyka, ale sam Mikołajczyk ostrzegał, znaczy zawiadamiał, że to jest wysłany nie jego, tylko gospodarzy. Tak się wyraził. Nie znam treści rozmów Redingera, ale Stanisław Jankowski w rozmowie przed powstaniem dawał do zrozumienia, że był tu jakiś emisariusz, który nas namawiał, żebyśmy szukali na własną rękę, żeby nastąpił podział ról między rząd w Londynie, który będzie rejtanem broniącym twardej uporczywej niepodległości i ośrodkiem krajowym, który powinien na własną rękę szukać porozumienia z PPR i z Moskwą. W cichym porozumieniu z Londynem. Inaczej mówiąc, że powinna nastąpić jakaś podwójna gra, prawda? Z jednej strony rząd w Londynie, który nie ustępuje, jest rejtanem i tak dalej, a z drugiej strony czynnik krajowy, który w cichym porozumieniu przyjmuje inną rolę, inną funkcję i usiłuje się na własną rękę dogadać z Moskwą za pośrednictwem PPR. Ale to jest, powiedział mi to także pan Zajda z delegatury rządu, ale Jankowski nie wymienił Redingera, mówił o jakimś wysłanniku z kraju. A w rozmowie ze mną Redinger wyraźnie się zapytał, co by pan myślał o takiej kombinacji. Prawda? Jak rozmawiał, wtedy nie domyślałem się, nie przypuszczałem się przez konami, że on zadaje mi te pytania, bo się szykuje na jeszcze. Ale on taką koncepcję miał. Nie jestem pewien, czy to była koncepcja angielska, czy to była jego własna koncepcja. Natknąłem się w Public Record Office na niesłychaną rzecz, mianowicie na notatkę dyrektora Departamentu Północnego Foreign Office z dnia 4 sierpnia, którym on pisze w ten sposób. Dzwonił do mnie ze szpitala pan Redinger, który powiedział, próbowałem się dodzwonić do premiera Churchilla, nie dopuszczono mnie. Próbowałem się dodzwonić do ministra Edena. Nie dodzwoniłem się. Wobec tego proszę, żeby pan zechciał zapisać i przekazać rzecz następującą. Czy panowie życzą sobie, żeby jutro lub pojutrze dowódcy polskich wielkich jednostek, naczelny wódz, szef sztabu, odesłali wam ostentacyjnie wszystkie wasze brytyjskie ordery i wycofali oddziały polskie z frontu? Bo jeśli tak, to zabraniajcie nadal polskim lotnikom śpieszenia z pomocą ich własnej stolicy. I nie ma czasu do stracenia. Radzę, żeby wysłać depeszę do Włoch natychmiast. I nad, po tym jest podpis pana Wędrówka. Ostatecznie ryzykujemy tylko nasze maszyny, a zginą Polacy. Wysłać depeszę.
Pan Blum, proszę bardzo.
Panie kapitanie, ja wiem, jak jest trudno wybrać tytuł dla książki, zwłaszcza takiej książki, jaką napisał pan, którą pan zdaje się słusznie powiedział, że to będzie jedna z dwóch może książek pana. Napisał pan doskonałą książkę. Tę książkę czyta się z jednym tempem. Ja chciałem zapytać tylko, dlaczego pan wybrał niewłaściwy tytuł? Czy to jest pańska skromność? Pan nazwał to kurier z Warszawy, a przecież już na początku gazety w Paryżu była instrukcja wydana, że kurierami są tylko ci, którzy dostarczają pewne wiadomości i nie mają prawa nic mówić. Natomiast jest instytucja emisariusza. Emisariusz ma prawo dawać dodatkowe wyjaśnienia. Pan był nie tylko emisariuszem z Warszawy, ale pan był arcyemisariuszem. Takiego emisariusza, którego generał Kurczyński wysyłał, odprawiając pana powiada, że ma pan być jak gąbka, która tutaj nasiąknie, a tam wycisnął i z powrotem to znał. Ja nie znam takiego emisariusza, który był nie tylko u prezydenta, u naczelnego wodza, u premiera, rządzie polskim, ale który był i u Churchilla, i u Edena. Właściwie mówiąc, był pan jedynym człowiekiem w czasie tej ostatniej wojny, który znał doskonale sytuację kraju z praktyki, z Polski podziemnej i był pan jedynym, który miał taką możliwość wystąpić na zachodzie i potem przywieźć te wszystkie wiadomości do kraju. Mnie się zdaje, że słuszniejsza, jeśli pan będzie wydawał drugie wydanie tej doskonałej książki, byłaby ta nazwa, którą pan tutaj dzisiaj kilkakrotnie użył. Koronny świat. Zresztą tak profesor Lerski nazwał pańską książkę, kiedy wydawał o niej recenzję. Ja muszę powiedzieć, że ja kiedy czytałem pańską książkę, to mnie najbardziej interesował rozdział właśnie 29 lipca. Wtedy, kiedy pan przyjechał na ulicę Śliską numer 6 i kiedy pana pilotowała Teresa. Przy tej okazji chciałbym panu zadać maleńkie pytanie. Kto jest ta Teresa?
Niestety nie.
Bo studiowałem wszystkie kryptonimy, które pan podaje. Opisuje pan, właśnie nie podaje pan. Wprawdzie muszę powiedzieć, że mówię to bez żadnej utajonej myśli, bo pan opisuje, że to była osoba niemłoda, szczupla, wysoka. Ale z drugiej strony właśnie ta Teresa, zanim prowadziła pana na godzinę 11 do sztabu, to apelowała do pana, że niech pan im wytłumaczy, żeby oni tego nie robili, przecież to takie nieszczęście, jakoś inaczej, podobnych słów. I teraz następuje ta odprawa, na której pan tuż na 10 minut przed 12, wprawdzie już koncentracje są niektóre zarządzone, ale jeszcze jest czas, powiedzmy, odwołania powstania. Przyjeżdża pan i opowiada pan. Mnie bardzo interesowało. Pan zadaje się częściowo moje pytanie przewidział i odpowiedział. Wynika z tego, że jak pan zdawał sprawozdanie, to właściwie mówiąc, to już było wszystko już decyzja była wydana i jak pan podawał, że brygady spadochronowej nie dadzą, że rzutu broni nie będzie, że strefy są ustalone, że nie tylko Polska będzie cała w strefie sowieckiej, ale że nawet Anglicy nie zgadzają się wysłać oficerów obserwacyjnych, brytyjskich i amerykańskich, do tego zaboru sowieckiego, pod którym ma się znaleźć. Czyli właściwie mówiąc, malował pan taki zupełnie tragiczny obraz. Tutaj, że na tej samej stronie mówi pan o tym, że generał Gur najwięcej interesował się tym, czy będą duże, można liczyć na zrzuty broni, pan powiedział, że nie, i na lotnictwo, że jak to, czy nie można będzie użyć nasze dywizjony bombowe. Pan wytłumaczył, że one w tej sytuacji nie będą mogły być użyte, że w Brindisi jest tylko kilka maszyn. Czyli właściwie mówiąc, przedstawił pan tę sytuację w takich najczarniejszych kolorach. I wobec tego, z tego wynika, że właściwie mówiąc, chociaż wrócił pan na parę minut przed 12, ale ten zasadniczy obraz położenia, który pan przywiózł z Anglii, był taki strasznie czarny. I że właściwie mówiąc, ten referat pana już nie wpłynął na decyzję.
Dziękuję.
Już?
Dziękuję.
Tytuł Koronny Świadek byłby jednak samochwalczy. Prawda? Jeżeli czytelnik dojdzie do tego wniosku, że byłem koronny świadek, tak jak Lecki, to dobrze. Ale ja nie mogę nadawać tytułu sobie. który mnie samego jakoś podnosi czy wywyższa, wolałem użyć tytułu skromnego. W podróży do Szwecji byłem kurierem. Miałem różne zlecenia, ale byłem kurierem. W podróży do Londynu, w obu podróżach byłem emisariuszem, niewątpliwie. Ale uważałem, że lepiej jest użyć określenia skromniejszego. Kurier z Warszawy. I mnie ono po prostu lepiej leżało. Pod tym tytułem nadała audycję BBC. Kurier z Warszawy. I po prostu mi to odpowiadało. Uważałem, że to jest krótkie zdanie. Jeżeli chodzi o to, co pan mówi. Proszę pana, przede wszystkim raz. Istotnie dyskusja na powstanie zaczęła się jeszcze przed wybuchem powstania, co wcale nie znaczy, że kraj jako tak. Tak myślał jak ta pani. Ja ją zapamiętałem jako Teresę. Do dzisiejszego dnia nie wiem, czy to była łączniczka Komendy Głównej, czy to była łączniczka Marcysi, czyli tak zwanej Zagrody. Prawda? Nie wiem dotychczas. Wiem, że ona się orientowała w tym, bo wszyscy się właściwie orientowali, że idzie ku powstaniu, że ona uważała, że powstanie będzie katastrofą. Drugi pan, Kazimierz Gorzkowski, tak samo w ten sam sposób mówił do mnie i zresztą jego środowisko polityczne tak myślało. Ale ja sobie zdawałem sprawę, po pierwsze, że sytuacja jest złożona. Nie znałem w ogóle położenia wojskowego. Po drugie, moja funkcja nie była doradzania. Ja nie byłem doradcą. I nie moją rzeczą było mówić nie róbcie powstania. Moją rzeczą było dać wszystkie możliwe elementy. I to starałem się w sposób bardzo uczciwy zrobić. Referując. I powiedziałem absolutnie wszystko. W bardzo krótkim czasie, co wiedziałem. I generał Polczyński wziął mnie na bok, jak pan wie z mojej książki, i zapytał się, jak pan na to patrzy. Ja powiedziałem, jeżeli chodzi o efekt tego w stosunku do anglosasu, czy opinię publiczną, to jest burza w szklance wody. Nie będzie żadnych zmian w polityce brytyjskiej. Prawda? Ale powiedziałem także coś, co wierzyłem wtedy, a wcale było zupełnie fałszywe. Bo następne moje zdanie było, wydaje mi się, że Mikołajczykowi to pomoże w jego grze w Moskwie. Nic nie pomogło, bo Stalin miał zupełnie inne założenia, jak się później okazało. Więc po pierwsze raz, wcale nie nazwałem do ludzi, którzy mieli nieomylną ocenę sytuacji. Dziś na to patrzę inaczej, prawda? A drugie, moim zadaniem było przedstawienie sytuacji. Z tego wynikało wyraźnie, to wyraźnie powiedziałem, to jest w dokumencie, że Stalin uczyni z nami wszystko, co będzie chciał i że musimy, że straciliśmy niepodległość. To wszystko.
Ja mam pytanie, zupełnie oderwane od tego, bo ta rzecz tej tragedii, wydaje mi się, została bardzo dobrze wyjaśniona. Inne pytanie. Wygląda to szalenie podejrzanie, że Rosjanie 2 miesiące dają Niemcom swobodną rękę i że Niemcy w to wierzą i z tych swobodnych ręce wykorzystają. Czy nie było, czy nie ma śladów porozumienia nie na szczeblu Hitler-Stalin, na szczeblu NKWD i Gestapo, oddające wolną rękę Niemcom do robienia tego. Czy nie leżałoby szukać, czy pan szukał jakichś dokumentów, może w archiwach niemieckich, bo w sowieckich są niedostępne. To jest szalenie ciekawe, czy podejrzenie jest wyraźne, że było jakaś cicha porozumienie.
No jest taki dokument, z którego wyraźnie wynika, że takiego porozumienia nie było. To jest log 9 Armii ogłoszony na ramach kultury, gdzie widać, że sami Niemcy są zdumieni i zaskoczeni, nie rozumieją sytuacji. Są przekonani, że Warszawa będzie zajęta, prawda? Podają właściwie elementy, z których wynika, że może być zajęta. Przewidują, że będzie okrążający manewr, prawda? I to wszystko nie następuje, więc nie było żadnego takiego porozumienia. Nikt właściwie nie liczył się z tym, że powstanie będzie trwało 63 dni, nie liczył się z tym Stalin. To było dla niego samego zupełne zaskoczenie. W moim przekonaniu Stalin myślał, że się skończy w ciągu paru dni, że z tego śladu nie będzie i że z tego nie zrobi się taka wielka burza. Prawda? Ale teza na przykład autora mojego kolegi zawodnego, że z którym wynikało, że należało wcześniej kapitulować, jest w moim przekonaniu absolutnie bezpodstawna. Tylko dzięki temu, że powstanie trwało tak długo, AK zdobyło prawa kombatanckie. Tylko dzięki temu, że powstanie trwało tak długo, u Niemców narodziła się koncepcja, że ze względu na przyszłość ich, bo oni sami planowali swoją własną partyzantkę, z chwilą, kiedy ich terytorium będzie zajęte, należy stworzyć precedens i uszanować prawa kombatanckie w stosunku do AK-owców. W pierwszym okresie wszyscy byli rozstrzeliwani od razu, na miejscu, prawda? Dopiero sam fakt, że ono trwało tak długo, że wokół niego powstała tak wielki rozgłos, prawda, doprowadził do tego, że Anglicy i Amerykanie stwierdzili, że Armia Krajowa ma prawa kombatanckie, a Niemcy swoimi drogami doszli do przekonania, że w ich interesie należy uznanie tego. Gdyby nastąpiła kapitulacja w pierwszych dniach czy w pierwszych tygodniach, nastąpiłaby powszechna rzecz. Nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Druga rzecz. Przecież nikt nie mógł Warszawie przewidzieć, że Rosjanie nie wkroczą do końca. Były prowadzone pertraktacje o kapitulacji, które były przerwane z chwilą, kiedy Rosjanie wznowili ofensywę i zajęli Pragę, bo zorientowano się, że widocznie jednak oni zajmą miasto. To był moment, w którym Rosjanie przedłużyli walkę. Prawda? Ale jestem przekonany, że gdyby nastąpiła kapitulacja w pierwszych dniach czy tygodniach, byłaby to powszechna rzecz.
Ciągle wydaje mi się, że w przyszłości kiedyś wyjdzie porozumienie Gestapo i NKWD. Na tym szczeblu jakieś tam ciche, no daj Boże, może dojdzie.
Panie generale, pracując nad Enigmą, Public Record podpis, znalazłem jedną z depesz odczytanych przez tych niemieckich depesz odczytanych przez Anglików. Znaczy na tym polegała cała sztuka. Depesza dotyczy przerzucenia korpusu pancernego niemieckiego na wschodnią stronę Wisły. Depesza ma datę ostatnie dni lipca, ale odczytana została dopiero 2 sierpnia. Czyli gdyby Anglicy ją dostali wcześniej, to przypuszczam, ponieważ oni byli przeciwni powstaniu, że oni by tę depeszę dostarczyli Polakom. W tej depesze nie wynika oczywiście odpowiedź na to. Raczej dedukując wynikałoby, że porozumienia nie było.
Tak, pana,
proszę bardzo.
Czy ja się mylę, że generał Burkomorowski został wyznaczony naczelnym wodzem wojska polskiego na zachodzie jeszcze w czasie, kiedy powstanie trwało? Było to właśnie pomyślane po to, żeby żołnierze Armii Krajowej byli traktowani zgodnie z umową genewską, nie jako z początku by traktowani jako tam zbliżyć, tylko jako regularne wojsko.
Niewątpliwie był mianowany przed kapitulacją.
Ale właśnie wydaje mi się, że to była główna myśl.
30.
Tuż przed kapitulacją.
To była główna myśl.
No żeby Niemcy uważali, że to jest polski trik. Niemcy nie wierzyli w to, że mianuje się naczelnym wodzem kogoś, kto jest praktycznie biorąc, który nie może dowodzić. Także Niemcy uważali, że to jest jakiś tryb. Proszę Państwa.
Prawa kombatowe.
Jeszcze przyznam kolega pan
tak, zaraz.
Za panią Leśniaką.
Pan, a potem pan Perez Bilecki. Proszę. Kto z panów? Tu nikt nie prosił mnie, to proszę bardzo.
Sprawa, którą dyskutujemy, jest ciągle jednak kontrowersyjna.
Tak.
Robimy to subiektywnie z natury rzeczy. Każdy tak jak to przeżywał, czy jak to ocenia. Więc na przykład, czy był rozkaz generała Soskowskiego, żeby zakazujący powstania?
Nie było.
No zaraz, czy polecający? Nie było ani jednego, ani drugiego i według mnie nie mogło być. Bo tutaj miejscowe tylko dowództwo mogło było datę i czas wybierać na powstanie czy nie powstanie. Generał Soskowski był przeciw powstaniu, wiem to dobrze, bo wtedy byłem z nim w kontakcie, stale niemal był przeciw. Ale jak mówię, nie wydawał tego rozkazu, bo według mnie nie bardzo mógł wydawać. Zwłaszcza, że rząd był innego zdania. Przecież nie zapominajmy o tym. To nie było takie no łatwe, jakby można sobie to teraz powiedzieć. Następnie. Decyzja ta na miejscu. Też przecież były wahania, wiemy o tym, co, kiedy i jak. Była odprawa czy przedstawicieli stronnic z generałem Borem, gdzie powiedziano, że nie będzie powstania. Z tym wyszli przedstawiciele stronnic. I po południu, bodaj zanim doszli do mieszkania, powstanie wybuchło. Znowu trzeba by to też widzieć, zanalizować. Ja nikogo nie oskarżam. ale dziś nas już powinno być stać na obiektywniejszą ocenę z różnych stron. Nie tylko taką uproszczoną. No był rozkaz, czy nie było rozkazu, bo układam. Ja uważam, że nie mógł z Londynu dawać rozkazu, nie znając dokładnie położenia i szczegółów sytuacji i tak dalej, która się też zmieniała. A teraz kwestia wybuchu powstania. Oczywiście w ogóle, oczywiście byłem i jestem za tym, że trzeba było, i nikt niczego innego nie mówił, do końca walczyć z Niemcami. No, to jest dla mnie jasne, ale czy taką drogą właśnie, czy w tym momencie, to trzeba sobie teraz spokojnie te rzeczy rozpatrzyć, nawet ze względu na przyszłość, która nas czeka, bo to jest konieczne. Otóż mówię, czy było wtedy konieczne w tym momencie ten wybuch w najgorszych właściwie warunkach? Czy następnie, skoro wybuchło powstanie, czy trzeba go było prowadzić tak długo, bo to samo by się osiągnęło i przedtem. Znowu ocena jest dziś, jakże powiedzieć, zimna, spokojna, co innego ludzie, którzy dowodzili, którzy powstanie wywołali i prowadzili. Niemniej, dla mnie jest ten moment, czy gdyby było mniej zginęło ludzi, odpór byłby większy wobec tych, no, bolszewików, no, to dla mnie nie ulega wątpliwości. I pytanie, czy na morale narodu, społeczeństwa bardziej wpływa klęska, czy nie klęska? Ja bym to znaczył. Zaraz. Klęska według mnie nie prowadzi do podniesienia morale. Trzeba było czekać ze 30 chyba ileś tam lat, zanim Polska, czy naród polski, no przed dwoma laty odważniej się poczuł i czuje i sprzeciwia się dziś otwarcie i odważnie rządowi PRL. Otóż przeżywaliśmy po powstaniu taki okres, jak po powstaniu styczniowym, to znaczy załamania się, nie wiary w Polskę, to w to, że możemy być szybko, czy w ogóle, że możemy być znowu niepodlegli. I trzeba było czasu dużego, żeby wrócić znowu, i to jeszcze nie zupełnie, my stopniowo bardzo wracamy, żeby strach mijał w Polsce i żeby walka była jak wyraźniejsza i mocniejsza, aniżeli to było dotąd. Więc to są dla mnie pytania, które historia będzie rozważać. Ja nie mówię w tej chwili zdecydowanie tak czy owak. Ja byłem przeciwny powstaniu i z generałem Soskowskim o tym mówiliśmy. Nawet i z Niedźwiadkiem o tym mówiliśmy. On mnie widział się ze mną przed wyjazdem. Otóż to jest dla mnie kwestia do jeszcze decydowania przez historyków. Na razie mamy jeszcze materiał subiektywno-pamiętnikarski i wspominkarski. No, jest i inny, ale też oparty raczej na emocjach jednostek. To tyle.
Dziękuję, proszę.
Panie prezesie, mi się zdaje, trzeba kilka rzeczy odróżnić. Generał Soskowski był przeciwnikiem powstania powszechnego, I to był jeden z punktów jego instrukcji, który mi odczytał, ale ta instrukcja była bezprzedmiotowa, bo absolutnie nikt w Warszawie o powstaniu powszechnym w tym momencie nie myślał. Nie mogę stwierdzić, żeby generał Soskowski był przeciwnikiem przed powstaniem, w chwili rozmowy ze mną, lokalnej walki o uwolnienie Warszawy, dlatego że był wyraźnie powiedział, jeżeli będziecie mieli okazję opanowania jakiegoś dużego miasta, to należy z niej skorzystać. Więc to były dwie rzeczy różne. Nie powstanie powszechne, a opanowanie Warszawy. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz. Trzeba odróżnić dwie rzeczy. Decyzję samego powstania w Warszawie, czy burzy w Warszawie i decyzję, kiedy ją zacząć. Otóż ja rozmawiałem na ten temat z Okulickim, rozmawiałem na ten temat z generałem Komorowskim, rozmawiałem z obecnym generałem Pełczyńskim. Wszyscy stwierdzili, że było tak. Generał Okulicki wystąpił z wnioskiem gdzieś w połowie lipca, a może trochę później, że trzeba robić walkę w Warszawie. I on powiedział to do mnie, że zgodził się z nim generał Pełczyński, obaj poszli do generała Komorowskiego, który też się z nimi zgodził, porozumieli się z delegatem rządu, zdaje się, że z Komisją Główną, i co do tego nie było w ogóle sporu. Wahania i spory były, kiedy zacząć. I to, co pan mówi, że nie będzie powstania, to nie było to, że nie będzie powstania w ogóle, tylko że nie będzie wybuchu powstania w tym dniu. W tym dniu. Teraz, jeżeli chodzi o drugą rzecz, to będzie przedmiotem sporu i będzie po naszej śmierci przedmiotem sporu. Ale ja chciałbym powołać się tylko na, jeżeli jest czas, na to, co mnie powiedział Jankowski przed powstaniem. On powiedział, obraz, który pan tu przede mną roztoczył, jest ponury. Właściwie prawie beznadziejny. Ale my tu nie mamy wyboru. Burza w Warszawie nie jest czymś odosobnionym. To jest ogniwo w długim łańcuchu, który zaczął się we wrześniu. Walki w mieście wybuchną. Czy my tego chcemy, czy nie? Niech pan sobie wyobrazi. Człowieka, który przez 5 lat rozpędza się do skoku przez jakiś mur. Biegnie coraz szybciej o krok przed przeszkodą, pada komenda stop. On tak się już rozpędził, że zatrzymać się nie może. Jeśli nie skoczy, rozbije się o mur. Tak jest z nami. Za dzień, dwa albo trzy Warszawa będzie w pierwszej linii frontu. Ja nie wiem, może Niemcy wycofają się od razu. Może dojdzie do walk ulicznych, jak w Stalingradzie. Czy pan sobie wyobraża, że nasza młodzież, dysząca rządzą odwetu, którą myśmy szkolili od lat, sposobili do tej chwili, daliśmy jej broń do ręki, będzie się biernie przyglądała, albo da się Niemcom wywieźć bez oporu do Rzeszy, jeśli my nie damy sygnału do walki, ubiegną nas w tym komuniści. Ludzie wtedy rzeczywiście uwierzą, że chcieliśmy stać z bronią u nogi. To był sposób myślenia ówczesny.
Pan, proszę.
W dużej mierze kolega Nowak powiedział to, co chciałam dodać. Kwestia nomenklatury. Jest depesza w archiwum, że generał Soskowskiego, naczelnego wodza z Włoch z 25 lipca, że jestem przeciwny powstaniu w Warszawie. Powstaniu. Nie, w ogóle powstaniu. Bez Warszawy i bez dodatku powszechnego. Ale w wielu depeszach używa wyrażenia powstanie powszechne. Terminologia była taka, że nikt nie nazywał walki o Warszawę powstaniem. To dopiero później spontanicznie się zaczęło w ten sposób nazywać. Ludność, młodzież, wszyscy zaczęli nazywać, jak już walka wybuchła. Dowództwo, jak planowało to w ramach akcji burzy i nazywało to walką o Warszawę. I jak generał Soskowski pisze, jestem wobec polityki gwałtów sowieckich, jestem przeciwny powstaniu, to myśli o powstaniu powszechnym. I nie mogło być inaczej, bo znał instrukcję i znał, prawda, nomenklaturę. Tylko czasem używał tego wyrażenia powstanie powszechne, a czasem je opuszczał. I w dokumentach, które są drukowane w 4 tomie Armia Krajowa w dokumentach, te depesze wszystkie są. I również jest tam dokładna wiadomość, że 21 lipca pierwsza decyzja walki o Warszawę została podjęta. A przedtem, to co kolega Nowak mówił, dwie depesze były. Jedna ogólnie, że w miastach, jeżeli w miastach da się uprzedzić Moskali i zająć miasto, należy to uczynić. A jeszcze jest jedna depesza specjalnie o Warszawie, że jeżeli Warszawę uda się objąć, to należy z tego skorzystać. Więc tu są nieporozumienia w nomenklaturze, w datach. Ja już rezygnuję z dalszego ciągu.
Dziękuję bardzo. Pani Zakrzewska, proszę. prosząc o ten mistrzak, a potem...
Ja jako bardzo nisko stojący żołnierz AK muszę powiedzieć, że jedyna rzecz, którą naprawdę jestem dumna w życiu, to że byłam żołnierzem AK. Że mi było podane. Mogłam śmiało spojrzeć ludziom w oczy i w Polsce i tu, że brałam jako kobieta udział, że do mnie się stosował kobieta, żołnierz, która walczy o swoją wolność i o swojego kraju.
Ja dwa momenty chciałem poruszyć. Jeden to, który mi się wydaje dosyć taki niezrozumiały, bo tak. Mówi się, zresztą kolega Nowak wspomniał w swoim referacie, że czynniki angielskie informowały źle rząd w Londynie, łącznie z Sikorskim. Rząd w Londynie źle informował kraj.
Nie, ja tego nie ćwiczyłem.
Tak należało zrozumieć, powiedzmy. Tak przynajmniej rozumiałem. A decyzję powinien na ogół podejmować ten, kto jest dobrze informowany. Pan prezes Bielecki mówi, powinien kraj podjąć, a kraj był bardzo źle informowany, czyli mylnie informowany. Nie to, że mówi skończyć, ale mylnie. Druga sprawa to, o ile wydawało mi się, że te sprawy mam dość uporządkowane, to po półgodzinnej dyskusji mi się bardzo zatarło. Są cztery czynniki: polityczny i wojskowy w Polsce, w kraju, polityczny i wojskowy na emigracji. I teraz dyskutujemy, kto właściwie jest winien, że nie podjął decyzji o powstaniu. I jedni mówią Sosnkowscy, drudzy mówią, że rząd w Londynie, a trzeci mówią, przepraszam, aby nie kraj podjąć. Ja myślę, że tu powinna ta być sprawa uporządkowana, to znaczy umiejscowione kompetencje. I chciałbym się spytać właśnie kolegi Nowaka, jak wyglądało z punktu widzenia, bo ja wiem, legalnego, kto był władny i upoważniony do podjęcia decyzji o powstaniu?
Niewątpliwie upoważnione były czynniki londyńskie, to znaczy rząd i naczelny wódz. Rząd i naczelny wódz. Sytuacja była taka, że Mikołajczyk był w mniejszości na emigracji, natomiast miał dość silną bazę polityczną w kraju i wobec tego usiłował na kraj przerzucić decyzje, które właściwie do niego należały. Decyzje w sprawie granicy na przykład, decyzje w sprawie powstania. Dlaczego? Dlatego, że na emigracji czuł się bardzo słabo, a w kraju silnie. Generał Sosnkowski niestety wyraźnych decyzji nie podejmował. To zupełnie wyraźnie stwierdzam. Wobec czego? W ostatnim roku punkt ciężkości przerzucił się na kraj. Rząd nie ukrywał przed krajem niczego. Ja muszę stwierdzić jedno. Mnie udostępniono wszystko. Ja nie miałem absolutnie żadnych trudności. Najbardziej tajne dokumenty. Ambasador Raczyński, ja pracowałem w ambasadzie. Wszystko absolutnie mi przede mną, najbardziej tajne rzeczy. Protokoły rozmów z Mikołajczykiem, z Idenem, Churchilla, Mikołajczyka z Rooseveltem, to samo Rommel. Absolutnie wszystko. Tylko kraj był źle informowany ze względów czysto technicznych. Przecież nie można w depeszy, która zawiera kilkanaście słów czy kilkadziesiąt zdań, przedstawić sytuacji tak straszliwie złożonej, jaką była w Polsce. Niestety moja misja była spóźniona, ale mam wrażenie, że nawet gdybym przyjechał wcześniej, to czynniki w kraju uważały, że w tej sytuacji ze względu na przyszłość kraju, ze względu na problem ratowania narodu przed tym, co go czeka, prawda, musi być podjęta walka w Warszawie, bo w Warszawie wszystko się koncentrowało jednak. I nie wiem, żeby, nie wiem, jakie walki były w Puszczy Kampinoskiej, czy w Wilnie, czy we Lwowie, czy w Krakowie. Bierność Warszawy była biernością całego kraju. Prawda. Nie wiem, czy na wszystko tu odpowiedziałem, prawda? Faktem jest, że punkt ciężkości przesunął się do kraju, że kraj nie mógł być poinformowany dobrze, dlatego że kanały komunikacji były takie, że on otrzymywał tylko drogą depesz, tylko pewne niektóre elementy oderwane od pełnego kontekstu.
Ostatni głos ma pan pułkownik Morawicz. Proszę.
Oczywiście w pierwszym rzędzie chcę podziękować kurierowi z Warszawy za wspaniałą książkę dla nas. jako drugi punkt chciałem dodać drobny szczegół oficera sztabu z Warszawy, jak i kiedy zaczęła się perfidia Anglików w stosunku do nas. Otóż doskonale pamiętam, bo był to rok 1941 grudzień, kiedy po raz pierwszy wyszły u nas na zachodzie tutaj w sztabie awanse, które były oblewane w Rubensie. Więc mówię grudzień 1941 roku z prawem nałożenia gwiazdek 1 stycznia. Ta cała historia odbywała się w Rubensie, prawda? W naszym barze w pokoju za ścianą. Pod koniec pułkownik z SOI Perkins zaprasza mnie do swojego klubu. George, jeszcze pojedziemy, nabijemy się u mnie. I teraz przyjeżdżamy do klubu Perkinsa. Oczywiście w dalszym ciągu pijemy. Perkins już jest dobrze pod gazem. Dla Państwa informacji chcę powiedzieć, że Perkins to był
oficer, umarł,
który współpracował z naszym sztabem, ale który przed wojną na Górnym Śląsku reprezentował jakieś angielskie kapitały, zdaje się elektrotechniki czy coś takiego. I normalnie w rozmowie ja do niego mówię: Perk, słuchaj, ale po wojnie to ty wrócisz do kraju. Na to Perkins powiada do mnie tak: George, ja do Polski już wrócić nie mogę, po tym co myśmy z wami zrobili, ja nie będę mógł patrzeć w oczy moich znajomych. Dlatego to Państwu mówię, bo to jest rok grudzień 1941 roku. Oni wtedy już wiedzieli, że nam sprzedali. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, zanim w jednym słowie zakończę ten wieczór, chcę parę rzeczy, dwie informacje podać. Pierwsza, prosił mnie o to pan Jan Morelewski z Chicago, który tutaj jest na sali. Jutro o godzinie 7.30 Ealing College, St. Mary's Road, o 7.30 ma odczyt o walce na Wileńszczyźnie. Czwarte piętro, pokój 401. Jutro. Niestety innego sposobu zawiadomienia nie ma, bo już ogłaszanie się skończyły. Drugie zawiadomienie, o czym niestety nie doniósł dziennik, ponieważ zginęła poczta, to jest książka Nowaka, którą tu można kupić. Kosztuje 12 funtów. To jest bardzo mało na dzisiejsze stosunki. Może być jeszcze więcej. W każdym razie bardzo do tego zachęcamy. Oczywiście autor każdą książkę podpisze. Oprócz tego są także jest także pamiętnik Literacki Związku Pisarzy, który kosztuje 3 funty, więc jest 4 razy tańszy i Państwo sami rozumieją, że to w ogóle za darmo. Dajemy książkę za darmo. Ale kilka tylko zdań podsumowania. I to, o czym mówiliśmy dzisiaj, wzruszało, emocjonowało, wzburzało umysły, złościło, gniewało, podniecało Polaków 30 lat temu, podnieca dzisiaj i podniecać będzie jeszcze przez wiele stuleci. Tak samo jak podnieca nas powstanie styczniowe, powstanie listopadowe, okres odzyskania niepodległości. To są te zakręty historii, które nigdy nie mogą być stuprocentowo jasne, które nigdy nie mogą być załatwione dyskusją, które nigdy nie mogą być wyjęte z naszych emocjonalnych doznań. To są sprawy silniejsze niż szkiełko i oko. To są sprawy silniejsze niż badania historyków. To są sprawy mocniejsze niż dokument. W tym wszystkim mieści się olbrzymie wysiłek 30 milionów ludzi. Mieści się ofiara tych, których to w ogóle nie ma i o których nie wie, że byli. To jest to wszystko, co się nazywa narodem i dlatego o tym mówić możemy tylko z największym wzruszeniem. Dziękuję bardzo.
Ja wezmę. Spróbuję, ja całym marzę. My uratowali sprzęt.